jak encyklika.
Od greckiego encyklos, okólnik, pismo, pismo wędrujące. Jest to urzędowe pismo papieża, skierowane przynajmniej intencjonalnie do całego kościoła, w sprawach doniosłej wagi dla kościoła lub nawet dla całej ludzkości. Tytuł encykliki przyjmuje się od pierwszych słów tekstu i jest to nazywane arengą. W kościele pierwotnym biskupi rozsyłali pisma okulne odczytywane w poszczególnych kościołach dla ujednolicenia stanowisk w kwestiach spornych. Szczególną wagę miały pisma papieży, którzy podobnie jak apostołowie, zwłaszcza święty Piotr, wysyłali listy pasterskie do różnych lokalnych kościołów. Czynił to na przykład święty Klemens Rzymski i poszczególni papieże. Pierwszą encykliką w rozumieniu właściwym tego terminu była wydana przez Benedykta XIV w 1740 roku. Zadecydował o tym uroczysty zwrot tej encykliki, który rozpoczynał się: do czcigodnych naszych braci, patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów. Encyklika ma na celu utrzymanie w Kościele jedności wiary i przekonań. Służy wyjaśnieniu kwestii spornych, wskazaniu właściwego kierunku rozwoju doktryny chrześcijańskiej, konkretnym pouczeniom moralnym, a niekiedy nawet dogmatycznym definicjom. Teksty encyklik są promulgowane, czyli drukowane, publikowane w urzędowym organie Stolicy Apostolskiej Acta Apostolice Sedis, zazwyczaj w języku łacińskim. Chociaż były publikowane, promulgowane encykliki w językach narodowych, w języku francuskim, niemieckim. Od czasów pontyfikatu ojca świętego Jana Pawła II encykliki, tekst oryginalny, był publikowany w kilku językach, między innymi w języku polskim.
My z encyklikami zaznajomiliśmy się za pontyfikatu Jana Pawła II, ja mówię o takich szeregowych chrześcijanach, kapłani i osoby duchowne encykliki na bieżąco czytały. Natomiast chcę zapytać, jak to się dzieje, że jedni papieże pisali ich bardzo wiele i są tu jacyś rekordziści oczywiście, a inni nie. Czy to znaczy, że tych spraw spornych, tych spraw, które wymagały wyjaśnień, w pewnych czasach było mniej, w pewnych więcej? Jak to należy postrzegać? Czy w ogóle przez ten pryzmat można oceniać działalność papieży?
Raczej nie należy patrzeć na ilość publikowanych encyklik za pontyfikatu poszczególnych papieży. Na przykład papież Grzegorz XVI publikował 16 encyklik, papież Leon XIII 51, papież Pius X, święty papież 16, papież Pius XII 41, papież Jan XXIII 8. Raczej tutaj decyduje zawartość tych encyklik, meritum sprawy, do czego się odnoszą. Bo encykliki mogą mieć znaczenie bardzo wąskie, rozwiązując poszczególny problem, na przykład stosunek Kościoła katolickiego do faszyzmu czy do ateizmu wojującego, tak jak było to przed II wojną światową. Lub encykliki o charakterze znacznie szerszym, skierowanym do całego świata. Tak jak napisał encyklikę ojciec święty Jan XXIII, Pacem in Terris, skierowana do ludzi dobrej woli. Ojciec święty Jan Paweł II wydawał encykliki o Jezusie Chrystusie, o Bożym Miłosierdziu, o Duchu Świętym. Również zajmował się sprawami społecznymi, Solicitudo Rei Socialis 1987 roku, czy również encykliki, które odnosiły się do podstaw życia etycznego. Na przykład bardzo ważna encyklika Veritatis Splendor, która odnosi się do podstawowych problemów nauczania moralnego Kościoła, czy o nienaruszalności ludzkiego życia, Evangelium Vitae. To są węzłowe zagadnienia życia współczesnego Kościoła, ale również i całego świata.
Czy ta wypowiedź papieża zawarta w encyklice ma charakter wypowiedzi ex cathedra, która nie podlega dyskusji?
Nie. Ex cathedra to znaczy, że jest to nauczanie dogmatyzujące, czyli autorytatywne, w której treść należy wierzyć wiarą boską i katolicką. Natomiast oczywiście tak może encyklika zawierać. Tak,
ale nie musi.
Ale nie musi. Natomiast walor encykliki jest ogromny, dlatego że jest to nauczanie najwyższego pasterza Kościoła, oficjalne nauczanie i skierowane do całego Kościoła i w sposób jasny wyjaśniające zagadnienia.
Co to znaczy, że skierowane do całego Kościoła? To znaczy, że we wstępie, kiedy papież wymienia, że do arcybiskupów, kapłanów i wiernych, zobowiązuje nas, wiernych, do przeczytania, do zaznajomienia się z tą encykliką? Czy możemy liczyć na to, że nasi duszpasterze w jakiś sposób treść tej encykliki przekażą nam?
Wiadomo, że jeżeli encyklika jest skierowana do całego Kościoła, jest i do wiernych świeckich skierowana, i do duchownych. Czynią taki tradycyjny podział. Jeżeli jest skierowana do całego Kościoła, to znaczy, że do każdego z nas jest taki list skierowany od papieża.
Ale mi chodzi o to, księże, czy teraz jesteśmy zobowiązani przeczytać encyklikę? Czy możemy to zrobić?
Sądzę, że powinniśmy czytać encykliki. Dlatego, że żyjemy w świecie, który ma masę opinii, bardzo dużo opinii na różne tematy, szczególnie religijne. Powinniśmy znać nauczanie Kościoła, sami osobiście, żebyśmy mieli własny swój pogląd wyrobiony na dane zagadnienie. Często po omacku próbujemy zająć nasze stanowisko. Sądzę, że lepiej byłoby, gdybyśmy wiedzieli, jakie jest tutaj nauczanie Kościoła, znali konkretne rozwiązania. Wtedy byłoby nam o wiele łatwiej. Natomiast duchowni często podczas homilii odwołują się do ostatnio wydanej encykliki czy jakiegoś dokumentu kościelnego Ojca Świętego i próbują wyjaśnić to, przełożyć to z języka teologicznego na język komunikacji współczesnego człowieka.
A nie uważa ksiądz, że te encykliki dla przeciętnego człowieka są zbyt trudne? Odbiorze.
Są trudne, są pisane językiem teologicznym. Jest to uzależnione też od kolegium redakcyjnego, które bezpośrednio redagowało taką encyklikę, jaki tam język użyty. Natomiast musi być to, z bólem serca muszę pani powiedzieć, że musi być to język teologiczny, nie może być to język popularny, dlatego że tutaj dotykamy sprawy nauczania teologii i musi być to język ujednolicony. Każda nauka posiada swój język, kod porozumiewania się. I encyklika musi używać kodu, który jest używany w teologii. W przeciwnym wypadku byłby wielki chaos. Jest to problem na pewno percepcji języka i treści encyklik, ale mimo wszystko encykliki muszą posługiwać się językiem teologów, dlatego że teolodzy dokonują później interpretacji. Więc jeżeli będziemy różnych terminów używali na oznaczenie jednej rzeczywistości, zjawiska społecznego czy moralnego, to wówczas dojdzie do nieporozumień. Więc żeby tego uniknąć, musimy używać jednego kodu językowego.
Czyli są trudne, mimo wszystko jest
zachęcałbym do czytania.